Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Dzisiaj wyjątkowa konsolomania, bo będziemy mówić o wyjątkowej grze. The Last of Us, część druga. Gra, która budzi wiele emocji, i tych pozytywnych, i negatywnych. Powiemy o tym dzisiaj. A witają się z wami, jak co tydzień, Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
To jest oczywiście przygodówka z trzeciej osoby dla tych, którzy nie grali w część pierwszą. Oczywiście tytuł ekskluzywny na PS4, premiera była niedawno, bo 19 czerwca. Producent Naughty Dog, wydawca Sony. Pamiętajcie, to jest gra tylko dla osób dorosłych. PEGI 18.
Tylko dodam, że grę dostaliśmy dzięki uprzejmości Joystick.com.pl, których serdecznie pozdrawiamy.
Część druga zaczyna się tam, gdzie kończy część pierwsza. Przybliż może naszym słuchaczom, jak wygląda pokrótce fabuła.
Akcja The Last of Us, część druga, rozgrywa się dokładnie 5 lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony. No i wracamy do starych bohaterów, do Ellie i Joela, którzy znajdują się w mieście Jackson, miasteczko, które okazało się idealnym schronieniem dla ocalałej garstki ludzi. No i zaczyna tam się cała fabuła. Zaczynamy tak naprawdę bardzo delikatnie tą fabułę, bo jeździmy sobie na patrole, poznajemy tych naszych bohaterów, którzy dołączają praktycznie w tej drugiej części. No i w pewnym momencie mamy takie ogromne boom. I przyznam się szczerze, że nie byłem przygotowany na takie doświadczenie i na takie emocje w tej grze, jakie tam się pojawiają, bo to jest chyba tak naprawdę zupełnie inna gra niż część pierwsza. Czy ty podzielasz moje zdanie?
Bardzo trafne spostrzeżenie. Neil Druckmann, czyli dyrektor kreatywny Naughty Dog i tej gry, powiedział, że pierwsza część była o przyjaźni. I chodziło mu tutaj o relację Joela z Ellie, bo przypomnijmy, Ellie nie jest jego córką. Stracił w tragicznych okolicznościach Joel córkę. Natomiast druga część jest bardziej o zemście. Nie będziemy wam oczywiście dużo spoilerować. Będą małe spoilery dotyczące dwóch pierwszych rozdziałów. Za mną 11 godzin.
No właśnie, żeby nie zabrać wam przyjemności z grania. I to jest bardzo trudne zadanie, bo jeżeli chcemy się zanurzyć w emocje tej gry, no to ciężko naprawdę nie mówić o szczegółach fabuły, ale obiecujemy, nie wnikamy w takie najważniejsze momenty w tej gry, które musicie poznać sami.
Ja powiem szczerze, że dla mnie to jest taki emocjonalny roller coaster ta gra. Ja wczoraj jak na przykład grałem, to miałem taki moment, że było dużo retrospekcji z pierwszej części, nawet mi się zeszkliły oczy, a po kilku minutach były takie fragmenty humorystyczne i dosłownie zacząłem się śmiać. Więc musicie być przygotowani na przeróżne spektrum emocji, szczególnie jeśli graliście w część pierwszą więcej niż 3 razy, jak ja. Ja dodam oczywiście, powiedziałeś tutaj krótko o fabule, że to jest postapokaliptyczny świat. Świat opanowany przez tajemniczego wirusa. I w tym świecie są nie tylko Joel i Ellie, są również inni bohaterowie. Możemy powiedzieć o jednym z nich, Abby. To jest jedna z nowych bohaterek. Nią gramy na samym początku, więc nie będziemy wam mocno spoilerować. Tak więc to mi się podoba też w tej grze, że jest szerszy sposób ukazana walka o przetrwanie. Nie tylko z perspektywy tych dwóch głównych bohaterów, ale również innych ludzi, którzy po prostu chcą przetrwać w tym trudnym świecie.
Ja mam w ogóle takie wrażenie, że w tej grze, gdzie na pierwszy plan wysuwali się ci zakażeni, prawda? Mówimy tutaj o klikaczach i o innych stworach, które stwarzają dla nas zagrożenie. To nie są nasi największy wrogowie w tej grze. W tej grze aż mi się ciśnie człowiek człowiekowi wilkiem, bo największym wrogiem, jakim jest w tej fabule, to jest niestety człowiek. Frakcje, które poznajemy, wrogów. I tutaj już nie chcę zahaczać o fabułę, ale będzie taka jedna postać, która będzie bardzo mocno zagrażała tym naszym najważniejszym bohaterom.
W części pierwszej, z tego co pamiętam, były świetliki, taki ruch oporu do Fedry, czyli organizacji, która miała dbać o nowy pokój na świecie, rozdawała ludziom żywność. Tu mamy do czynienia z Front Wyzwolenia Waszyngtonu, czyli popularne wilki, tak się nazywa ta frakcja. To jest jedna z pierwszych frakcji, która pojawia się już na samym początku gry, o niej dowiadujemy się dużo. Jak okazuje się, ta frakcja jest bardzo niebezpieczna. Półotwarty świat. Krzysiek, też miałeś wrażenie, że oni w tej części drugiej poszli bardziej w otwarty świat. Pamiętasz Uncharted 4 i Madagaskar? Pamiętasz Zaginione Dziedzictwo i Gaty Zachodnie? Jest tutaj przynajmniej jedna lokacja na początku, mówię tu o Seattle, gdzie możemy zwiedzać naprawdę dużą lokację z wieloma miejscami ciekawymi i znajdźkami.
No właśnie, bo tutaj warto wspomnieć, że Seattle, jeżeli nie wiecie, znajduje się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, pomiędzy Zatoką Pugeta a jeziorem Waszyngton. No i to jest chyba klucz tego miasta, dlatego że my trafiamy do lokalizacji, która tak naprawdę jest opuszczona przez ludzkość. Mamy urbanistykę, mamy jakieś szpitale, mamy domy opuszczone, mamy takie bardzo charakterystyczne budynki, ale to miasto jest też zalane przez wody oceanu. I to stwarza pewien taki niepowtarzalny klimat. Wiesz co, zaskoczyłem się tym, że niejednokrotnie zatrzymywałem się w grze i podziwiałem widoki, jak wygląda natura, która zniszczyła to, co człowiek kiedyś zbudował, jak to po prostu pożera i jak idealnie to wszystko się w siebie wpasowało.
Można powiedzieć, że wprowadziliśmy was trochę w klimat tej gry, opowiedzieliśmy wam o fabule, o atmosferze. Dla mnie bardzo istotną kwestią jest walka. Gameplay. Jak ją oceniasz? Bo według mnie oni zrobili bardzo mało zmian i według mnie bardzo dobrze. Dodali praktycznie jedną rzecz, która jest nowością. Uniki.
Tu też warto o tym powiedzieć. Gra narzuca nam pewien taki tryb sinusoidalny, bo najpierw mamy takie ciszę spokoju, czasu przygotowania, eksploracji terenu, przeszukiwania go. W pewnym momencie dochodzi do takich drastycznych sytuacji, kiedy musimy walczyć z zarażonymi. Później znowu jest chwila ciszy, później dochodzą właśnie te elementy, kiedy musimy walczyć z wcześniej wspomnianymi przez nas frakcjami, czyli z ludźmi. I to daje nam możliwość walki albo z dystansu, czyli korzystając z broni dystansowej, albo w walce bezpośredniej, używając broni białej, albo jeszcze taka skryta walka, gdzieś po prostu musimy się skradać. I to jest po prostu chyba clue tej gry, która daje nam dużą satysfakcję z tej części, która jest odpowiedzialna za interakcję.
Konsolomania.
My dodajmy, że oprócz tego, że możecie słuchać nas, jak opowiadamy o tej grze. Będzie również wideo recenzja, na której zobaczycie, na czym polega walka, jakie daje złożone możliwości.
No właśnie, ale tutaj powiedziałeś, że posłuchać. I tutaj no, bardzo ważnym elementem jest właśnie nasz słuch, bo niejednokrotnie, kiedy się przemieszczamy, wchodzimy do jakiegoś budynku, schodzimy do piwnic, przemieszczamy się ciemnymi korytarzami, gdzie nie ma oświetlenia, bo wiadomo, to miasto jest już opuszczone. My musimy też nasłuchiwać, co się dzieje. Musimy słuchać, czy ktoś nas nie zaatakuje z prawej, z lewej strony, z góry. To stwarza niesamowity klimat.
Tak, to jest tryb nasłuchiwania. Wystarczy, że wciśniemy i przytrzymamy R1, znany z pierwszej części. Wśród przeciwników, co zwróciło twoją szczególną uwagę? Bo mamy biegaczy, mamy klikaczy, mamy ludzi, ale są też nowi przeciwnicy. Mm-hmm. Co o nich myślisz?
Człapacze, tak. To jest potężny wróg. To jest postać, która wygląda demonicznie i co to dużo mówić. No, zmutowana jakąś chorobą postać ludzka, która po prostu pluje na nas kwasem. No i dochodzi ci ciekawy element, bo nasi przeciwnicy ludzcy zaprzęgli do swojej walki psy. Trochę mnie to martwi, bo pies jest naszym przyjacielem. Tutaj niestety musimy walczyć z naszymi czworonożnymi przyjacielami. Nie jestem z tego akurat elementu bardzo zadowolony. Nie wiem, jakie są twoje odczucia, Piotr.
Ja jestem bardzo zadowolony z tych przeciwników. Dla mnie większość z nich jest znana. Właśnie, ale jak walczymy w tej grze? Dzięki czemu? Dzięki craftingowi. To jest bardzo ciekawy system. Znany z jedynki możemy tworzyć różne przedmioty, ale żeby tworzyć te przedmioty, to musimy znajdywać coś. Powiedz, co musimy znajdywać, żeby je właśnie tworzyć.
No właśnie, jedna rzecz mnie też zaskoczyła, Piotr, może ty mi to wyjaśnisz, eksplorując różne lokalizacje, poza tym, że znajdujemy elementy typu złom do ulepszania naszej broni, czy suplementy diety, które pozwalają nam ulepszać percepcję, my znajdujemy takiego różnego rodzaju jakieś karty i nie wiem, czemu one w ogóle służą.
To są karty kolekcjonerskie. Im więcej tych kart zdobędziemy, tym więcej będziemy mieli możliwości do odblokowania dodatkowych elementów gry w menu. Mówię tutaj o grafikach koncepcyjnych, mówię tutaj o grafikach związanych z modelami postaci. Jeśli zdobywamy tak zwane znajdźki, to odblokowujemy punkty, a te punkty potem wydajemy w opcji dodatki w menu.
Jest jeszcze jedna ciekawa znajdźka, mianowicie niejednokrotnie przemieszczając się przez różnego rodzaju budynki, znajdujemy no, jakieś szczątki ludzkie, które gdzieś zostały sprzed 10, sprzed 5 lat. Eksplorując dane pomieszczenie, możemy znaleźć jakiś list. I to są takie przykre, smutne historie, bo dowiadujemy się o tym człowieku, co mu się przytrafiło, że ktoś za nim tęskni, albo on za kimś tęskni, że mu się coś nie udało. To są takie elementy dodane, które dodają taki dodatkowy nastrój w tej grze, takiego smutku, posępności, no i takiej troszeczkę bezradności.
Warto wspomnieć o broniach, bo tu mamy kilka nowych broni. Mi bardzo podoba się shotgun, którego można usprawnić, w ogóle go trzeba znaleźć, on jest w pewnej ukrytej lokacji, to jest ciekawostka. Co sądzisz na temat usprawniania broni? Bo według mnie to menu, które pojawia się w momencie, kiedy podchodzimy do specjalnego stołu, jest niesamowite. Ja się tak wczuwam w momencie, kiedy Ellie zaczyna modyfikować broń. Widać, jak ona to robi. Po prostu trzyma w ręce daną broń. Podobało ci się to? To jest fajny element?
Jest to powtarzalna animacja, ale przyznam się szczerze, że ona mi się nigdy nie znudzi. Fajny dodatek do gry.
Mówiłeś o tym, w jaki sposób usprawniamy swoją postać. Ja dodam, że możemy też znajdować takie specjalne przewodniki przetrwania. One umożliwiają nam na przykład tworzenie nowych rzeczy, jak tłumiki do broni. Muszę ci powiedzieć szczerze, że ja taki tłumik stworzyłem. Nie, on co prawda chyba można oddać tylko 3 strzały w tej pierwszej, nieulepszonej wersji, ale jest niesamowicie pomocny. Zatwierdzasz go do broni, w każdej chwili możesz go zdemontować, wystarczy jeden strzał i nawet inni nasi przeciwnicy nie są w stanie usłyszeć tego strzału. W ten sposób możemy praktycznie cały obóz wyeliminować.
Warto jeszcze wspomnieć o jednym orężu, o którym nie wspomnieliśmy, to jest łuk, który jest też bardzo przydatny, dlatego że my możemy dokonywać cichych eliminacji. Jego też można oczywiście usprawniać. Oczywiście do tego mamy jeszcze różnego rodzaju deski, które możemy wykorzystywać jako broń białą. Często możemy znaleźć maczetę czy jakiś klucz francuski. Jest to fajne narzędzie do takich niespodziewanych, zaskakujących ataków przeciwnika.
Raz mi się zdarzyło wykonać taki zaskakujący atak. Pewnie zobaczycie to na gameplayu. Kiedy przeciwnik wchodził do góry, bo wiedział, że ja gdzieś jestem powyżej niego i Ellie wtedy wyciągnęła kij baseballowy i dość szybko ta walka została na bardzo szybko zakończona.
Ja bym chciał, żebyśmy przeszli jeszcze do tego ładunku emocjonalnego, który idzie za tą grą, bo wcześniej na początku wspomniałem, że ta gra jest dla ludzi dorosłych. Ja powiem więcej. Ta gra jest stworzona dla dojrzałego gracza, bo naprawdę to, co się dzieje w tej grze, patrząc z boku, ktoś, kto nie grał, ktoś, kto nie sięgnął po ten tytuł, a oglądał tylko same gameplay, może powiedzieć, no tak, no dobrze, gra jest przeładowana brutalnością, ale ona wynika z samej fabuły i nie można krytykować tej gry za ten element, dlatego że znajdując się w świecie opuszczonym przez ludzkość, kiedy praktycznie wszystko upada, ta brutalność po części jest tu uzasadniona, jeżeli chodzi o samą fabułę, bo stykają się tutaj dwa światy. Świat Ellie, naszej głównej bohaterki, i świat przeciwnika. I to jest chyba ten motor, który napędza całą historię, czyli ta złość, czyli ta nienawiść, ale ona nie jest jakby nieuzasadniona. Ona wynika z czegoś i nie możemy niestety wam o tym wspomnieć, dlatego żebyśmy zaspoilerowali wam całą akcję.
Ta gra porusza między innymi temat seksualności człowieka i tego, co się obecnie dzieje na świecie i uczy pewnej wrażliwości. Dotyczy to relacji międzyludzkich. Na poziomie przyjaźni, na poziomie czegoś więcej. Polecamy zagrać, wyrobić sobie własną opinię na ten temat. Grafika, kwestie techniczne zostawiamy na końcu. Słuchajcie, jeśli ktoś by wszedł do pokoju i zobaczył, jak gracie, to zapytałby was, jaki serial oglądacie. To już chyba jest ten poziom, Krzysiek, prawda?
Tak. Praktycznie tą całą fabułę można było przenieść na duży ekran w formie filmu i wydaje mi się, że też byśmy się nieźle przy takiej produkcji bawili, też by nas wzruszała ta historia. Może kiedyś producent pokusi się o taką formę zaprezentowania też tej historii.
To ja cię teraz zaskoczę, będzie serial The Last of Us. O. Głównym producentem, dyrektor odpowiedzialny za The Last of Us kreatywny, czyli Neil Druckmann, współscenarzysta. Uwaga, będzie osoba odpowiedzialna za serial Czarnobyl na HBO. To będzie serial, który będzie na HBO. Konsolomania. Grafika, techniczne aspekty w dwóch zdaniach. 1440p, tak jak Uncharted 4, 30 klatek stałe, dodajmy, na PS4 Pro. Co mi się bardzo spodobało, też zobaczycie to na filmiku, pękający lód pod kopytami konia. Żebyście też zauważyli, z jaką szczegółowością Naughty Dog tę grę tworzyło. I bardzo mi się to spodobało, bo zawsze takie smaczki lubię znajdywać w grze. Mm-hmm.
Piotr, czy ty znalazłeś jakieś minusy w tej grze? Bo ja mam dwie takie rzeczy.
Ja nie, ale zanim powiesz o minusach, to pozwól, że powiem jeszcze o trybie fotograficznym. Jak już mówimy o grafice, możecie skorzystać z tego trybu. Krzysiek wam na pewno pokaże na wideo recenzji kilka zdjęć, które zrobiliśmy podczas rozgrywki. Ja dodam jeszcze właśnie a propos minusów. Dziwię się atakiem, na jaki został narażony ten tytuł. Chodzi mi tutaj o ocenę na IMDb i ocenę na Metacritic. To jest dziwne, bo biorąc pod uwagę, jak znakomita jest ta gra, znalazły się osoby, które powiedziały sobie, my zrobimy wszystko, żeby zdyskredytować ten tytuł.
Ja znalazłem dwie rzeczy, które mnie troszeczkę irytowały. Nie są to jakieś większe błędy w grze. Zdarzyło mi się parę razy znaleźć wiszące, lewitujące przedmioty.
Moja ocena wstępna, ja po 11 godzinach gry wystawiam 9 na 10 i powiem tak, ta ocena może tylko wzrosnąć, na pewno nie pójdzie w dół, bo jeśli odkładasz pada i zastanawiasz się, co się przed chwilą wydarzyło, analizujesz pewne rzeczy, to znaczy, że masz do czynienia z grą wybitną. Ocena wstępna według ciebie?
Ja myślę, że też przychyla się do tych 9. Szkoda tylko, że inni gracze, którzy nie dysponują PlayStation, nie mogą zagrać w ten tytuł. Bardzo ubolewam nad tym, bo jest to jednak ekskluzyw. Jeszcze na koniec przypomnę, że grę dostaliśmy dzięki uprzejmości joystick.com.pl.
A dziś po świecie The Last of Us oprowadzali was Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Ilmanowicz.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.